Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia Hiromi Kawakami. Dziwna pogoda w Tokio. Przełożyła Anna Zalewska. Czyta Zofia Zoń. Księżyc i baterie. Właściwie nazywa się Sensei Matsumoto Harutsuna, ale ja będę mówić o nim po prostu Sensei. Nie Sensei pisane małą literą, ale właśnie tak. Sensei. Przez duże S. W szkole średniej uczył mnie języka i literatury narodowej. Nie był naszym wychowawcą, a i ja nie byłam tak bardzo zainteresowana tym przedmiotem. Nie mogę więc powiedzieć, żebym go szczególnie dobrze zapamiętała. Odkąd skończyłam liceum, przez dłuższy czas nie spotkałam go ani razu. Kilka lat temu przypadkiem usiedliśmy obok siebie w knajpce koło stacji i od tego czasu co rusz się spotykamy. Sensei siedział wyprostowany jak struna na wysokim stołku przy barze. Tuńczyk z natto, korzeń lotosu smażony na ostro, solone cebulki, powiedziałam siadając i prawie jednocześnie starszy pan obok również złożył zamówienie. Solone cebulki, smażony korzeń lotosu na ostro, tuńczyk z natto. Spojrzałam zaciekawiona, kto ma tak podobny gust do mojego, a wtedy on też spojrzał na mnie. Podczas gdy ja się zastanawiałam, gdzie widziałam tę twarz, starszy pan przemówił. Pani Omachi Tsukiko, prawda? Skinęłam głową, zaskoczona. Co jakiś czas widuję panią tu, w tym barze, kontynuował. Aha, powiedziałam niepewnie i spojrzałam na senseja. Starannie, gładko zaczesane włosy, biała koszula równo zaprasowana, popielata kamizelka. Na ladzie przed nim stoi ceramiczna ćwierćlitrowa karafka, talerzyk z pozostawionym kawałkiem cienko pokrojonego wielorybiego tłuszczu i miseczka z resztką wodorostów mozuku. Stwierdziłam z aprobatą, że co do zakąsek starszy pan ma gust taki jak ja i wtedy niewyraźnie przypomniała mi się jego sylwetka na podwyższeniu – za stołem w klasie licealnej. Sensei zawsze, kiedy pisał na tablicy, trzymał w drugiej ręce gąbkę do ścierania. Pisze kredą, wiosną cudne są zorze, albo coś podobnego, i zaraz to wszystko ściera, choć jeszcze 5 minut nie minęło. Nawet kiedy prowadził wykład, zwrócony twarzą do uczniów nie wypuszczał z rąk tej gąbki. Zdawało się, że pasek umocowany wokół niej był przyrośnięty do żelastej lewej ręki senseja. Trochę to dziwne, że kobieta przychodzi sama do takiego baru, powiedział sensej, podnosząc pałeczkami ostatni kawałek wielorybiego tłuszczu, który przed chwilą umoczył delikatnie w sosie z miso i octu. Odpowiedziałam i nalałam sobie piwa do szklanki. Już sobie przypomniałam, że to mój nauczyciel z liceum, ale ciągle nie pamiętałam jego nazwiska. Wypiłam całe piwo. To, że sensei pamiętał nazwisko jednej ze swoich dawnych uczennic, zarówno budziło we mnie podziw, jak i wprawiało w pewne zakłopotanie. Wtedy nosiłaś chyba 2 warkoczyki. Aha. Czułem, że cię znam, kiedy tak cię widywałem w tym barze. Aha. Powinnaś mieć chyba 38 lat. Skończę 37 w tym roku. Przepraszam. Nie szkodzi. Poszukałem cię na listach obecności i w waszym albumie, żeby sprawdzić. Aha, na twarzy w ogóle się nie zmieniłaś. To pan raczej się nic nie zmienił, sensei. Dodałam to słówko sensei, zawstydzona tym, że nie mogę sobie przypomnieć jego nazwiska. I od tego momentu stał się dla mnie właśnie senseiem. Tego wieczoru wypiliśmy we dwoje prawie litr sake. Za wszystko zapłacił sensei. Kiedy następnym razem się spotkaliśmy i piliśmy w tym samym barze, to ja uregulowałam rachunek. A już od trzeciego razu nasze zamówienia były zapisywane osobno i każde płaciło za siebie. I odtąd tak robimy zawsze. Te spotkania trwają chyba dzięki temu, że mamy tak podobne temperamenty, sensei i ja. Zgadzamy się nie tylko co do zakąsek. Myślę, że chodzi zwłaszcza o sposób zachowywania dystansu w kontaktach międzyludzkich. Różnimy się wiekiem o trochę ponad 30 lat, ale sensei wydaje mi się bliższy niż moi przyjaciele rówieśnicy. W jego domu byłam już kilka razy. Bywa i tak, że wychodzimy z baru i przenosimy się do następnego i tak, że rozchodzimy się do domów. Czasem idziemy dalej do trzeciego i czwartego baru, a potem kończymy rundkę jeszcze jednym kieliszkiem u senseja. To niedaleko. Zajrzyj na chwilę. Kiedy powiedział tak pierwszy raz, poczułam się nieco spięta. Słyszałam wcześniej, że jego żona nie żyje. Odwiedzanie w domu kogoś, kto mieszka samotnie, wydało mi się w pewnym stopniu ryzykowne, ale tak już mam, że trudno mi podejmować stanowcze decyzje, gdy trochę wypiję, więc w końcu weszłam. Bałagan był większy niż się spodziewałam. Wyobrażałam sobie schludny pokój bez śladu kurzu, a tymczasem w ciemnych kątach zobaczyłam stosiki jakichś przedmiotów. Z korytarza przechodziło się do wyłożonego dywanem pokoju, w którym stała stara kanapa. Było całkiem porządnie i nic nie zapowiadało, że w następnym pokoju wielkości 8 mat będą porozrzucane książki, zapisane ręcznie kartki papieru, gazety i inne rzeczy. Sensei rozstawił niski stolik. Spomiędzy rzeczy w kącie pokoju wyciągnął 1,5-litrową butelkę sake i nalał do pełna do 2 filiżanek różnej wielkości. Bardzo proszę, powiedział i na chwilę poszedł do kuchni. Pokój wielkości 8 mat wychodzi na ogród. Okiennice są otwarte po jednej na każdym oknie. Przez szklane drzwi niewyraźnie widać gałęzie drzew. To nie jest pora, kiedy kwitną, więc nie wiem, co to za drzewa. Zasadniczo nie znam się na roślinach. Sensei właśnie wszedł do pokoju, niosąc na tacy porcję łososia i ostre chrupki ryżowe, więc go zapytałam, co to za drzewa w ogrodzie? Wszystkie to wiśnie, odpowiedział. Tylko wiśnie? Wszystkie wszyściuteńkie. Żona lubiła. Wiosną musi być tu pięknie. Przyciągają owady, a jesienią jest mnóstwo opadłych liści. Wtedy jest dość ponuro, powiedział, ale w jego głosie nie czuło się niezadowolenia. Księżyc wzeszedł. Wysoko na niebie wisiał zgrabny półksiężyc otoczony mgiełką. Sensei wziął garść chrupek i podniósł filiżankę do ust, by wypić sake. Nie można powiedzieć, żeby moja żona była zapobiegliwa czy dobrze zorganizowana. Aha. Jak jej się coś podobało, to się podobało. Jak się nie podobało, to nie. Aha. Te chrupki są z nigaty. Dobre są, takie ostre. Rzeczywiście ich kłująca w język ostrość pasowała do alkoholu. Przez chwilę nic nie mówiłam, tylko skubałam zakąskę. W koronach drzew w ogrodzie coś zatrzepotało. Może to ptaki? Doleciało mnie ciche ćwierkanie. Przez moment słychać też było, jak trzęsą się liście i gałęzie. Potem wszystko ucichło. Czyżby miały tam gniazda? Zapytałam, ale nie dostałam odpowiedzi. Odwróciłam się i zobaczyłam, że sensei siedzi z nosem w gazecie. To chyba nie jest dzisiejsza gazeta, po prostu wyłowił ją z pomiędzy leżących na podłodze, pomyślałam. Wydaje się całkowicie pochłonięty czytaniem rubryki wiadomości międzynarodowych, gdzie zamieszczone było zdjęcie kobiety w kostiumie kąpielowym. Wyglądał, jakby zapomniał o mojej obecności. Sensei, spróbowałam jeszcze raz, ale nie odpowiedział. Pełne skupienie. Sensei, powiedziałam głośniej. Dopiero wtedy podniósł głowę. Chce pani poczytać, Tsukiko? Zapytał. Nie czekając na moją odpowiedź, odłożył gazetę na podłogę, otworzył przesuwane drzwi i wyszedł do drugiego pokoju. Ze starej komody wyjął jakieś przedmioty i wrócił, trzymając je w objęciach. Były to małe naczynia ceramiczne. Powtórzył tę drogę między pokojami kilka razy. Proszę, proszę, powiedział i mrużąc lekko oczy, delikatnie ustawił naczynka na matach. Naczynia miały rączki, pokrywki i dzióbki do nalewania. Proszę spojrzeć. Aha, co to może być? Pomyślałam, że gdzieś już widziałam coś takiego i przyjrzałam się dokładniej. Wszystkie są dość surowej roboty, to chyba jakieś czajniczki, ale jak na czajniczki są całkiem małe. To czajniczki pociągowe, powiedział sensei. Czajniczki pociągowe? Kiedyś w podróży kupowało się bento, a do niego takie czajniczki z herbatą. Teraz herbata jest w plastikowych naczyniach, ale dawniej sprzedawali ją w takich właśnie czajniczkach pociągowych. Na macie sensei ustawił więcej niż 10 takich naczynek. Niektóre były koloru ciemnego bursztynu, inne dość blade. Kształtem też się różniły. Jedne miały grube dzióbki, inne, szczególnie duże rączki, malutkie pokrywki albo pękaty korpus. Czy pan je kolekcjonuje? Zapytałam, ale sensei pokręcił głową. Po prostu dawniej je kupowałem, razem z dworcowym bento, kiedy byłem w podróży. Ten kupiłem, kiedy dostałem się na uniwersytet. Jechałem wtedy do Nagano. A ten, kiedy w czasie letnich wakacji wybrałem się z kolegą do Nary. W drodze wysiadłem na którejś stacji i kupiłem herbatę i bento, dla kolegi też, ale pociąg odjechał, zanim do niego wróciłem. Tamten kupiony w Odawarze, kiedy jechaliśmy w podróż poślubną. Żona owinęła w gazetę, żeby się nie potłukł. Włożyła między warstwy ubrania i nosiła cały czas ze sobą. I tak sensei po kolei wskazywał palcem i opowiadał historię każdego z ustawionych w rzędzie na macie czajniczków pociągowych. Ja musiałam tylko potakiwać, ach tak, tak. Słyszałem, że są osoby, które kolekcjonują takie rzeczy, więc... I dlatego pan też, sensei? Ależ skąd? Nie oddaję się takim szaleństwom. Sensei zmrużył oczy. Ja tylko czasem po prostu ustawiam sobie rzeczy, które mam w domu. Nie umiem niczego wyrzucić. Dodał i z tymi słowami wyszedł jeszcze raz do sąsiedniego pokoju. Wrócił po chwili, niosąc tym razem kilka foliowych torebek. To są takie, zaczął rozwiązując jedną z nich. Sięgnął do środka i wyjął garść baterii. Na każdej było coś napisane czarnym pisakiem. Na jednej golarka, na innej zegar ścienny, na kolejnych radio, latarka i podobnie. Sensei wziął baterię R14 w palce. Ta jest z 59, kiedy był ten straszny tajfun w zatoce Ise. Także do Tokio dotarł wtedy wyjątkowo silny tajfun. I w ciągu jednego lata zużyłem w latarce tę baterię. O! A ta jest z czasu, kiedy po raz pierwszy kupiłem magnetofon kasetowy. Wymagał 8 paluszków naraz, a te wyczerpywały się bardzo szybko. Pamiętam, że słuchałem symfonii Beethovena po kilka razy, odwracałem kasetę. I w ciągu paru dni wszystkie się wyczerpały. Pomyślałem, że wszystkich 8 to nie, ale jedną odłożę. Zamknąłem oczy i naraz, 2, 3 wziąłem właśnie te. Tak to mi objaśnił. Współczuję biednym bateriom, które z takim oddaniem dla niego pracowały i nie jest w stanie ich wyrzucić. Dotąd zapalały dla niego światło, pozwalały puszczać muzykę czy poruszały silniczkami. Byłoby więc okrutne wyrzucić je natychmiast, gdy tylko padły. Czyż nie jest tak, Tsukiko? Zapytał sensei, zerkając na moją twarz. Nie wiedząc, jak odpowiedzieć, wydałam z siebie już chyba 15 tego wieczoru aha i dotknęłam czubkiem palca jednej z kilkudziesięciu baterii. Była zardzewiała i wilgotna. Była podpisana kalkulator Casio. Księżyc zszedł już całkiem nisko, powiedział sensei, wskazując go głową. Księżyc wyszedł zza chmur i świecił jasno i mocno. Herbata musiała być smaczna, kiedy piło się ją z takiego czajniczka, wymamrotałam. Może zrobię herbaty, zaproponował sensei. Szybko sięgnął ręką do miejsca, gdzie stała 1,5-litrowa butelka sake i po krótkich, hałaśliwych poszukiwaniach wygrzebał puszkę z herbatą. Nonszalancko nasypał listków herbacianych do bursztynowego czajniczka, podniósł pokrywkę starego termosu, który stał obok stolika i nalał wrzątku. Ten termos dał mi mój uczeń. Jest bardzo stary, produkcji amerykańskiej, ale jak wlałem wrzątek wczoraj, tak do dziś jest gorący. Wspaniała sprawa. Sensei nalał herbaty do filiżanek, z których przed chwilą piliśmy alkohol i z szacunkiem pogłaskał termos. W mojej filiżance chyba musiało zostać trochę sake, bo herbata miała dziwny smak. Naraz poczułam się wstawiona i wszystko w polu mojego widzenia nabrało nowego uroku. Sensei, czy mogę rozejrzeć się po pokoju? Zapytałam i natychmiast, nie czekając na jego odpowiedź, weszłam między walające się po kątach 8-matowego pokoju rzeczy. Makulatura. Stare zapalniczki Zippo. Ręczne lusterko, lekko podrdzewiałe. Duże czarne teczki ze skóry, pomarszczone od długiego używania. Leżą aż 3 i wszystkie tego samego typu. Jeszcze sekator. karton na papiery, coś czarnego, plastikowego jakby pudełko, z podziałką i igłą. Co to jest? Zapytałam, biorąc to do ręki. Co takiego? A, to. To jest miernik. Miernik, powtórzyłam zdziwiona. Wtedy sensei delikatnie wyjął z moich rąk czarne pudełko i zaczął grzebać między porozrzucanymi rzeczami. Znalazł dwa przewody, czarny i czerwony, i podłączył je do miernika. Oba miały na końcach styki. O, w taki sposób, powiedział sensei i podłączył czerwony przewód do jednego końca baterii opatrzonej napisem golarka, a czarny do drugiego. Proszę spojrzeć, Tsukiko. O, sensei wskazał mi pod bródkiem, ponieważ obie ręce miał zajęte, podziałkę na mierniku. Igła lekko drży. Kiedy sensei odłącza styki od baterii, igła się zatrzymuje, a gdy znów je podłącza, zaczyna drżeć. To znaczy, że zostało w niej trochę prądu, powiedział sensei spokojnie. Nie ma tyle siły, żeby poruszyć silniczkiem, ale jest w niej jeszcze odrobina życia. Sensei podłączył do miernika po kolei kilka baterii. Większość z nich w ogóle nie poruszyła igłą na podziałce, ale znalazły się i takie, przy których igła drgnęła. Za każdym razem sensei wydawał wtedy stłumiony okrzyk „O!”. I tak sobie żyją po cichutku, powiedziałam, a on lekko przytaknął i odparł beztroskim, nieobecnym głosem. Tylko, że w końcu wszystkie wyczerpią się i padną. Spełniają się we wnętrzu tej komody. Rzeczywiście, chyba na to wychodzi. Przez dłuższą chwilę oboje milczeliśmy, czasem zerkając na księżyc. Wreszcie sensei odezwał się rzeźkim głosem. Napijemy się jeszcze trochę sake? I ponalewał do naszych filiżanek. Oj, w filiżance jeszcze była herbata. Czyli mam koktajl na herbacie. Nie robi się koktajli z sake i herbaty. Nie szkodzi, sensei. I wypiłam jednym haustem moją sakę, powtarzając: nie szkodzi, nie szkodzi. Sensei tymczasem siorbał swoją porcję małymi łyczkami. Księżyc lśnił jasno na niebie. Przez wierzby prześwieca rzeka, co nocą bieleje, a na drugim brzegu, na polu dymem owianym, znienacka wyrecytował sensei. A co to sutrę mi pan tu recytuje? Zapytałam, na co on się obruszył. Tsukiko, ty naprawdę nie uważałaś na zajęciach z japońskiego. O czymś takim nas pan nie uczył, odparłam. To przecież Irako Seihaku, prawda? Zapytał sensei takim nauczycielskim tonem. Nigdy nie słyszałam o żadnym Irako Seihaku, powiedziałam, sięgając po butlę sake i bez pytania nalałam sobie do filiżanki. Kto to widział, żeby kobieta sama sobie nalewała, Tsukiko? Skarcił mnie gospodarz. O, pan to jest stary, staroświecki, odparowałam. Stary, ale jary, mruknął sensei i też nalał sobie pełną filiżankę. A na drugim brzegu, na polu dymem owianym, niesie się słaby dźwięk fletu i dotyka serca wędrowca. Z zamkniętymi oczami wygłasza te słowa, jakby wsłuchiwał się w swój głos. Ja spoglądam nieuważnie na mniejsze i większe baterie. Leżą spokojnie w słabym świetle lampy. Księżyc znów zaczął okrywać się mgiełką. Pisklęta. To sensei zaproponował, żebyśmy wybrali się na targ urządzany w dni z ósemką. To znaczy, że targi są 8, 18 i 28. W tym miesiącu 28 przypada w niedzielę, więc ten dzień chyba by ci odpowiadał, powiedział sensei i z teczki, którą zawsze miał przy sobie, wyciągnął kalendarzek. 28. Ja też wyjęłam kalendarzek i zaczęłam powoli przewracać kartki, choć przecież i tak nie miałam w nim wpisanych żadnych terminów. Tak, mogę wtedy, odpowiedziałam, jakbym to właśnie z trudem ustaliła. Sensei grubym piórem wpisał pod datą 28. targ 8 dnia. Tsukiko, południe. Przystanek autobusowy Minamimachi. Ma ładne pismo. Spotkajmy się w południe, powiedział, chowając kalendarzyk do teczki. Bardzo rzadko zdarza nam się widzieć w biały dzień. Nasze spotkania zwykle wyglądają tak. Siedzimy obok siebie w ciemnym barze i o tej porze roku nabieramy na pałeczki kawałki schłodzonego tofu. Trochę wcześniej byłoby to raczej podawane na gorąco judofu. Do tego popijamy małymi łyczkami sake. Mówię nasze spotkania, ale to nie jest tak, że się umawiamy na nie. Raczej przypadkiem natykamy się na siebie. Zdarza się, że nie widzimy się przez kilka tygodni. Bywa i tak, że pijemy razem co wieczór. A co to za targ? Zapytałam, nalewając sobie sake do kieliszka. Targ jak targ. Na targach są różne rzeczy używane na co dzień. Oczywiście. Pomyślałam, że to będzie bardzo dziwne pójść z sensejem oglądać rzeczy używane na co dzień, ale co tam. Też wpisałam do kalendarzyka południe, przystanek, bus, Minamimachi. Sensej powoli wypił do dna, a potem sam sobie napełnił kieliszek. Nalewa, lekko przechylając ceramiczną ćwierćlitrową karafkę, a alkohol spływa z cichym gulgotem. Sensei nie przysuwa jej do kieliszka tak, by go niemal dotykała, tylko trzyma ją dosyć wysoko. Sake cienkim strumyczkiem spływa do kieliszka, jakby ją coś tam wsysało. Ani kropelka się nie marnuje. Sensei jest w tym naprawdę dobry. Spróbowałam go kiedyś naśladować i nalać, trzymając butelkę wysoko, ale rozlałam prawie wszystko. Szkoda było zmarnowanego alkoholu. Od tamtego razu trzymam się mojej wypróbowanej, choć nieeleganckiej metody. W lewej ręce mocno ściskam kieliszek, a prawą przysuwam karafkę bliziuteńko do samej jego krawędzi. Cóż, rzeczywiście, ktoś z firmy powiedział mi kiedyś, że w moim nalewaniu nie widać seksapilu. Seksapil to pojęcie dość staroświeckie, a i samo przekonanie, że odnajdzie się je w tym, że to kobieta nalewa sake, też jest staroświeckie. Zdziwiona przyjrzałam się uważnie koledze. A on chyba to źle zrozumiał, bo kiedy wyszliśmy z baru, zaczaił się w ciemnym kącie, a potem próbował mnie pocałować. O nie, pomyślałam i z całej siły odepchnęłam obiema rękami jego zbliżającą się twarz. Nie musisz się mnie bać, szepnął. Oderwał moje ręce od swojej twarzy i znów spróbował zbliżyć ją do mojej. Wszystko to też jest bardzo staroświeckie. Z wysiłkiem powstrzymałam się od wybuchu. A i dzień dziś niepomyślny, powiedziałam, udając powagę i głosem, i wyrazem twarzy, jakbym parodiowała przemawianie na weselu. Dzień niepomyślny? Dziś jest Tomobiki. Niepomyślny dzień, a jutro Szakko, też zły dzień. To dzień tygrysa i starszego brata metalu. Co? Zostawiłam kolegę stojącego w ciemności z rozdziawionymi ustami i puściłam się pędem do wejścia do metra. Biegłam jeszcze nawet po tym, jak już zeszłam po schodach na peron. Kiedy upewniłam się, że nie idzie za mną, weszłam do toalety i załatwiłam się, po czym starannie umyłam ręce. I zaśmiałam się, widząc w lustrze odbicie mojej twarzy z potarganymi włosami. Sensei nie lubi, żeby mu nalewać. I piwo, i sake nalewa sobie sam, bardzo starannie. Raz zdarzyło się, że to ja nalałam mu pierwszą szklankę piwa. W chwili, kiedy przechyliłam butelkę nad szklanką, sensei drgnął o włos, no może o trzy włosy, jednak nic nie powiedział. Kiedy szklanka była już pełna, spokojnie ją podniósł, mruknął pod nosem zdrowie i wysuszył jednym haustem. Lekko mu się odbiło, kiedy wypił wszystko. Pewnie dlatego, że pił tak pospiesznie. Chyba chciał jak najszybciej wypić to piwo. Wzięłam do ręki butelkę, żeby znowu mu nalać, ale sensei wyprostował się i powiedział: ależ dziękuję bardzo, proszę się nie kłopotać. Ja lubię sobie sam nalewać. I od tego czasu bardzo uważam, żeby sensejowi nie nalewać. Za to zdarza się, że on nalewa mnie. Sensei zjawił się na przystanku po mnie. Ja przyszłam 15 minut przed umówioną godziną, on 10. Była słoneczna niedziela. Ależ te brzostownice szumią, powiedział, spoglądając na kilka drzew rosnących w pobliżu przystanku. Rzeczywiście gałęzie brzostownic, gęsto pokryte ciemnozielonymi liśćmi, poruszają się na wietrze. Chociaż nie mam wrażenia, żeby tu na dole wiało, to czubki brzostownic są wysoko w górze i wiatr wyraźnie nimi kołysze. Jest gorący, letni dzień, ale niezbyt wilgotny, dlatego w cieniu jest przyjemnie chłodno. Do Teramachi dojechałam autobusem, a stamtąd kawałek podeszłam. Sensei założył kapelusz, panamę, a do tego hawajską koszulę w zgaszonych kolorach. Dobrze pan wygląda w tej koszuli, powiedziałam. Ależ co ty mówisz, odparł szybko i ruszył spiesznym krokiem. Przez chwilę oboje szliśmy bez słowa, aż wreszcie sensei zwolnił i zapytał. Nie jesteś głodna? Głodna nie, ale trochę zabrakło mi tchu, wysapałam. Na co on zaśmiał się i powiedział. Mówisz dziwne rzeczy, tak nie można. Ja nie mówię nic dziwnego, to pan modnie wygląda. Odparowałam, ale na to już nie odpowiedział i zaraz potem wszedł do sklepu specjalizującego się w bento. Proszę jeden zestaw specjalny z wieprzowiną i kimchi, powiedział sensei do obsługującej kobiety, po czym zwrócił się w moją stronę. A ty? Menu wydało mi się aż zbyt obfite, nie wiedziałam, co jest czym. Bibimbap z jajkiem sadzonym na chwilę przyciągnął moją uwagę, ale nie podobało mi się, że był sadzonym zamiast z samym żółtkiem. A ja, jak raz się zawaham, to potem już bez końca deliberuję i nie mogę się zdecydować. To ja też poproszę zestaw z wieprzowiną i kimchi. Żeby zakończyć przedłużające się rozważania, zamówiłam wreszcie to samo, co mój towarzysz. Usiedliśmy obok siebie na ławeczce ustawionej w kącie sklepu i czekaliśmy na przygotowanie naszych potraw. Pan jest wyraźnie przyzwyczajony do zamawiania tutaj, powiedziałam. Sensei kiwnął głową. To dlatego, że mieszkam sam. A ty gotujesz dla siebie? Kiedy jestem z kimś, wtedy owszem, gotuję, powiedziałam, a on kiwnął głową z poważną miną. Racja. Może ja też powinienem mieć kogoś tak z jedną czy dwie kobiety? Z dwiema byłoby chyba panu ciężko. Cóż, w każdym razie dwie to górna granica. Wymienialiśmy te dość bezsensowne uwagi, a w tym czasie przygotowano zamówienia. Sprzedawczyni podała nam nasze zestawy w torbach foliowych, każdej innej wielkości. One się różnią, a przecież zamawialiśmy to samo, szepnęłam senseiowi do ucha. No ale przecież ty zamówiłaś nie zestaw specjalny, ale zwykły, odpowiedział cicho. Kiedy wyszliśmy na zewnątrz, poczułam, że wiatr przybrał na sile. Sensei wziął torbę z bento do prawej ręki, a lewą przycisnął kapelusz do głowy. Wzdłuż drogi zaczęły pojawiać się pojedyncze stoiska, a to z japońskimi skarpetkami palczastymi, ale takimi podbitymi gumą do chodzenia na dworze, a to ze składanymi parasolkami, ze starymi ubraniami, z książkami starymi i nowymi, przemieszanymi ze sobą. Po chwili weszliśmy między dwa szeregi straganów. Ta okolica w czasie tajfunu 40 lat temu była całkowicie zalana przez wodę. 40 lat temu. Wielu ludzi wtedy zginęło, powiedział sensei i wyjaśnił, że od tamtego czasu urządza się tutaj targi. W następnym roku po powodzi były organizowane raczej na małą skalę, ale już od kolejnego roku wróciły trzy duże targi co miesiąc. Z biegiem lat zyskiwały popularność i teraz wzdłuż jezdni od przystanku autobusowego przy Teramachi do przystanku Kawasugi Zachód większość straganów działa już nie tylko w dni z ósemką, lecz także w inne. Tędy, tędy! Sensei wszedł do małego parku, trochę oddalonego od jezdni. Wydaje się, że nikogo w nim nie ma. Na głównej drodze ludzie się tłoczą, ale wystarczyło zejść z niej kilka kroków i znaleźliśmy się w cichym, spokojnym miejscu. W automacie z napojami przy wejściu do parku sensei kupił dwie butelki zielonej herbaty z ryżem. Usiedliśmy obok siebie na ławce i otworzyliśmy nasze bento. Natychmiast buchnął z nich zapach kimchi. Czyli pan ma zestaw specjalny, prawda? Owszem, i co z tego? A czym on się różni od tego zwykłego? Głowa przy głowie, uważnie przyjrzeliśmy się naszym posiłkom. Nie ma chyba większych różnic, powiedział sensei wesoło. Bez pośpiechu wypiliśmy nasze herbaty. Muszę powiedzieć, że jesz ze smakiem, Tsukiko, powiedział sensei jakby z zazdrością, przyglądając się, jak jem ryż wymieszany z resztką sosu od wieprzowiny z kimchi. On sam już skończył swoją porcję. Przepraszam, że tak nieelegancko się zachowuję. Rzeczywiście, nie jest to zbyt eleganckie, ale za to wygląda, jakby ci smakowało. Mówiąc to, sensei zamknął puste już pudełko o pojedzeniu i założył na nie z powrotem gumkę. Park był regularnie obsadzony wiśniami i brzostownicami. To chyba dość stary park, bo jedne i drugie wyrosły wysoko. Kiedy minęliśmy zakątek z różnymi sprzętami domowymi, weszliśmy między stragany z żywnością. Stragany, na których sprzedawane były wyłącznie różne rodzaje fasoli. Stragany z różnymi rodzajami małży. Stragany z malutkimi krewetkami i krabami w koszykach. Stragany z bananami. Sensei zatrzymuje się przy każdym z nich i zagląda ciekawie. Ma skłonność do wyginania się trochę do tyłu. Przygląda się towarom na straganach, stojąc tuż przy nich, elegancko wyprostowany. Tsukiko, ta ryba wydaje się bardzo świeża, ale muchy się przy niej gromadzą.
Tak to już jest z muchami.
Sensei, nie kupi pan tego kurczaka? Ale to cały kurczak. Skubanie piór jest naprawdę trudne. Tak się przekomarzamy, oglądając towary, których żadne z nas nie miało zamiaru kupić. Stragany stoją coraz gęściej, stykają się daszkami. Sprzedawcy prześcigają się w zachętach do kupowania.
Mamusiu, jak ta marchewka smacznie wygląda? Mówi chłopczyk do mamy, która niesie w rękach koszyk z zakupami.
Przecież ty chyba nie lubisz marchewki? Pyta mama, jakby się bardzo zdziwiła.
Ale mówię ci, że ta marchewka wygląda jakoś tak smacznie, odpowiada dziecko przemądrzałym tonem.
Mały, masz rację. Warzywa u nas są naprawdę dobre, wtrąca się głośno sprzedawca.
Może rzeczywiście ta marchewka jest dobra, zastanawia się sensei, przyglądając się warzywom.
Wygląda na najzwyklejszą marchew.
Kapelusz przekrzywił mu się na głowie. Sensei szedł, jakby pozwalał się nieść fali ludzi. Chwilami jego sylwetka nikła mi z oczu. Odszukiwałam go za każdym razem, kierując się na jego panamę, nieodmiennie widoczną nad głowami. Sensei zupełnie nie zwracał uwagi na to, czy jestem w pobliżu, czy też nie. Jak pies, który zatrzymuje się przy każdej latarni, tak on wrastał w ziemię przed każdym straganem, który przyciągnął jego uwagę. Mama z synkiem, których widziałam przed chwilą przy marchewce, stanęli teraz przed stoiskiem z grzybami. Sensei zatrzymał się tuż za nimi.
Mamusiu, te sromotniki wyglądają smacznie.
Przecież ty chyba nie lubisz sromotników.
Ale mówię ci, że te sromotniki wyglądają jakoś tak smacznie.
I mama i dziecko powtarzali te same kwestie.
A, oni po prostu mają przyciągać klientów, powiedział sensei takim tonem, jakby go to ucieszyło.
Zadali sobie trochę trudu, żeby zorganizować duet matki i dziecka.
Ale z tymi sromotnikami to już przesada.
Aha, wystarczyłoby coś prostego jak pieczarki.
Nawet nie zauważyłam, kiedy kramy z jedzeniem ustąpiły miejsca stoiskom z dużymi sprzętami. Elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego, komputery, aparaty telefoniczne, małe lodówki ustawione po kilka w różnych kolorach. Na starych gramofonach kręcą się longplaye. Dobiegł mnie cichy dźwięk skrzypiec. Prosty utwór w staroświeckim stylu. Sensei stanął i wysłuchał go do końca.
Choć jest środek popołudnia, już niepostrzeżenie zaczyna się wkradać atmosfera wieczoru. Ledwo minęła ta pora dnia, kiedy jest największy upał.
Nie chce ci się pić? Zapytał sensei.
Chcę, ale wieczorem napiję się piwa, więc do tego czasu już nie będę piła, odpowiedziałam.
Bardzo dobrze. To był jakiś test?
Co do alkoholu, jesteś bardzo pojętną uczennicą. Zupełnie inaczej było u ciebie z japońskim.
Zaszliśmy przed stoisko sprzedające koty. Były tam i dopiero co urodzone kocięta i duże, jakby obdarzone nadmierną masą ciała koty. Jakieś dziecko domagało się, żeby mama kupiła mu kotka. To znów była ta napędzająca klientów para.
Nie mamy wystarczająco miejsca dla kota, mówi mama.
Nie szkodzi, możemy go trzymać na dworze. Odpowiada cichutko dziecko.